Proroctwa Izajasza sprawiają, że spoglądamy daleko w przyszłość, w czasy mesjańskie. Studiując kolejne fragmenty prorockiej księgi, dowiadujemy się coraz więcej o tajemniczym słudze Pana. Coraz wyraźniej widzimy jego postać. Rozdział 52 zawiera początek niezwykłej, czwartej już pieśni sługi Pańskiego. Pieśni mówiącej o jego cierpieniu, śmierci i chwale. Ale rozpocznijmy lekturę tego fragmentu od początku. W wierszu pierwszym rozdziału 52 znajdujemy takie słowa. Przebudź się, przebudź, przyodziej moc Twą, Syjonie. Oblecz się w szaty najokazalsze, o święte miasto Jeruzalem. Bo już nie wejdzie nigdy do Ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty. Prorok zapowiada czas chwały Jerozolimy. Czas, gdy będzie ona już wolnym, bezpiecznym miastem. Stanie się prawdziwym miastem pokoju. Pewien misjonarz zwiedzający Jerozolimę dzielił się wrażeniami z pobytu w tym szczególnym mieście i stwierdził, że obecnie nie jest ono spokojne ani piękne. Jerozolima stanie się takim miastem dopiero, gdy obejmie w niej rządy Mesjasz, Wybawiciel. I właśnie ten czas zapowiada Boży Prorok. Wraz z nadejściem Mesjasza Jerozolima się przebudzi, przyodzieje się w moc Pana, oblecze się w najokazalsze szaty, stanie się miejscem duchowej odnowy, miejscem głębokiego duchowego poruszenia. Przebudź się, przebudź, przyodziej moc Twą, Syjonie, oblecz się w szaty najokazalsze, o święte miasto Jeruzalem, otrząśnij się z prochu, powstań, o branko jerozolimska. Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana córo Syjonu. Dzisiaj w Jerozolimie widzimy prawdziwą mozaikę religii. Swoje świątynie mają tu wyznawcy islamu, prawosławia, grekokatolicy, rzymskokatolicy, luteranie. Jest także kościół wszystkich narodów. Przez wieki Jerozolima była poddana rządom różnych państw, mocarstw, imperiów. W czasach mesjańskich wszystko to się skończy. Jerozolima stanie się miastem wolnym od różnych wpływów religijnych i politycznych. Będzie po prostu miejscem przebywania Mesjasza, Mesjasza Izraela, Bożego Pomazańca, Króla, Odkupiciela. Albowiem tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani i bez pieniędzy zostaniecie wykupieni. Odkupienie będzie całkowicie Bożym dziełem. Nie zostanie dokonane za sprawą człowieka. Odkupienia dokona Boży posłaniec, Mesjasz. Zbawienia nie można kupić za pieniądze. Nie można zasłużyć sobie na nie dobrymi uczynkami. Zbawienie oferuje człowiekowi Pan. Z miłości, darmo. Jak pisze apostoł narodów, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Zbawienie trzeba przyjąć od Boga jako Jego cudowny dar, jako Jego ratunek. Trzeba Bogu zaufać, uwierzyć, przyjąć Jego zbawcze dzieło. Dopiero wtedy, jako odkupieni, oczyszczeni przez Pana, możemy i powinniśmy, będąc wdzięcznymi, czynić dobro. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak wyjaśnia sprawę naszego zbawienia apostoł Paweł. Natomiast prorok Izajasz woła dalej. Tak bowiem mówi Pan Bóg. Mój lud udał się niegdyś do Egiptu, by tam zamieszkać. Następnie Asyria uciskała go nadaremnie. Jakub wraz z rodziną udał się do Egiptu. Nie jako nieproszony gość. Przeciwnie. Faraon chętnie przyjął Jakuba ze względu na zasługi Józefa. A jednak potomkowie Jakuba zostali w Egipcie niewolnikami. Później Izraelitów uciskała Asyria. Izajasz przypomina okresy niewoli, żeby podkreślić, że to wszystko się skończy wraz z nadejściem czasów mesjańskich. Bóg wyzwoli swój lud z wszelkiej opresji i podaruje mu wytchnienie. Nastanie trwały pokój. Wiąże się to z obietnicą duchowego odrodzenia ludu izraelskiego. Posłuchajmy, co zapowiada prorok. A teraz, cóż ja mam tutaj zrobić? Wyrocznia Pana. Ponieważ lud mój został bez powodu wzięty i ci, co panują nad nim, wydają okrzyki zwycięstwa. Wyrocznia Pana. Moje zaś imię stale, każdego dnia bywa znieważane. Dlatego lud mój pozna moje imię. Zrozumie w ów dzień, że ja jestem tym, który mówi, otom ja. Pan objawi się Izraelowi. Poznanie imienia Bożego oznacza doznanie obecności i opieki Bożej. Lud izraelski doświadczy Bożej obecności. Przekona się, że jest przy nich Pan, który mówi o sobie, ja jestem. Ten sam, który objawił się Mojżeszowi, a jeszcze wcześniej Abrahamowi. Jest to niezmienny, wieczny Bóg, Stwórca i Zbawiciel. Lud Boży pozna, iż ten, który przyszedł 2000 lat temu, mówiąc, zanim Abraham się narodził, ja jestem, który mówił, jestem dobrym pasterzem, ja jestem drzwiami, jestem drogą do Ojca, jestem prawdą i życiem. To ten sam Pan i Bóg, Stwórca i Zbawiciel. On przyszedł do swoich, lecz swoich go nie przyjęli, nie rozpoznali. Kiedy przyjdzie powtórnie, lud izraelski rozpozna go jako Mesjasza, Odkupiciela. On powie, otom ja. Cały świat odrzuca Jezusa. Współczesne społeczeństwo nie rozpoznaje Chrystusa. Ale pewnego dnia On powróci i powie światu, który Go odrzucił, oto jestem. Dla tych, którzy Go nie przyjęli, którzy Go odrzucili, będzie za późno, by do Niego się zwrócić. Natomiast dla tych, którzy Go przyjęli, którzy poznali Jego imię i doświadczają Jego obecności już teraz, Jego pojawienie się w mocy i chwale będzie czymś wspaniałym, radosnym, zwycięskim. Prorok zapowiada, lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że ja jestem tym, który mówi, otom ja. Dalej Izajasz wypowiada słowa, które należą do najbardziej znanych wypowiedzi proroków Starego Testamentu. O, jak pełne wdzięku są na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg zaczął królować. Nowina o zbawieniu to najradośniejsza, najwspanialsza wieść, jaką można usłyszeć. Zwiastun dobrej nowiny, iż nastaje pokój i szczęście, jest zawsze witany z radością i entuzjazmem. A co dopiero, jeśli jest to wieść o pokoju trwałym, o szczęściu absolutnym, o zbawieniu doskonałym, o tym, że Bóg zaczął królować. Prorok obwieszcza zbawienie i zapowiada, że Mesjasz, Zbawiciel, rozpocznie swe panowanie na Syjonie. Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Jerozolima będzie w czasie mesjańskiego królestwa miastem radosnym, rozśpiewanym. Nie jest niestety takim miastem teraz. Zbyt wiele tu konfliktów, niepokoju, napięcia, podziałów. Wokół meczetu Omara na wzgórzu świątynnym panuje powaga. Nie jest też gwarno przy ścianie płaczu, gdzie modlą się Żydzi. W podzielonych na wiele denominacji kościołach chrześcijańskich także rzadko słyszy się radosne śpiewy. To wszystko zmieni się, gdy nadejdzie Mesjasz, Pan Syjonu. Ludzie wznosić będą radosne okrzyki, bo na własne oczy oglądać będą powrót Pana na Syjon. Cała Jerozolima rozbrzmiewać będzie radosnym śpiewem. Okres mesjańskiego królestwa będzie czasem radości, wesela. Trzeba tu wspomnieć, że nawet dzisiaj nas, chrześcijan, powinna cechować radość. Radość to jeden z owoców Ducha Świętego. I jeśli Duch Chrystusowy mieszka w nas, powinniśmy być ludźmi pogodnymi, miłymi, przyjaznymi, radosnymi, pomimo wszelkich trosk i trudów codziennego życia. niedobrze się dzieje, gdy chodzimy z długimi, smutnymi twarzami, albo gdy na wszystko narzekamy lub wszystko krytykujemy. Znamy Zbawiciela, wiemy, że On powróci w mocy i chwale, a już teraz przebywa przecież pośród nas w Duchu Świętym. Pamiętajmy o słowach apostoła Jana, który podkreślał: to wszystko napisałem wam, aby wasza radość była zupełna. A apostoł narodów wzywa nas: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. W czasie Królestwa Mesjańskiego, gdy na ziemi panować będzie sam Pan, nad całym światem spełni się prośba modlitewna: przyjdź Królestwo Twoje. Smutek, cierpienie, łzy przeminą. Zamiast nich ziemię wypełni radość, śpiew, wesele. Takie będzie panowanie Chrystusa na ziemi. Królestwo mesjańskie zapowiadane wielokrotnie przez proroków i psalmistów. W końcowej części 52 rozdziału Księgi Izajasza zapisany jest początek wspomnianej już pieśni Sługi Pańskiego, czwartej z kolei niezwykłej pieśni o Mesjaszu. Ta ostatnia z serii przejmujących pieśni mówi o cierpieniu, śmierci i o chwale Sługi Pańskiego. Pieśń rozpoczyna się słowami: oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Pieśń opowiada przede wszystkim o cierpieniu Sługi Pańskiego, ale na samym początku zapowiada, że ostatecznie będzie on wywyższony. W Ewangelii Jana znajdujemy słowa Jezusa: a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Apostoł Paweł pisał o Chrystusie, iż był on posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. A więc sługa Pański, który najpierw się uniży, potem będzie wywyższony, to Chrystus, Boży Syn. Posłuchajmy, co dalej mówi o Nim prorok. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Takim był Jezus w czasie swej męki na krzyżu. Te słowa proroka przygotowują nas do ujrzenia obrazu wyrysowanego w następnym 53 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie opisane jest cierpienie, śmierć i chwała Mesjasza. Ale już teraz przed nami pojawia się obraz ukrzyżowanego Jezusa. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Ewangelista Mateusz tak pisze o męce Chrystusa: uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę Jego, a trzcinę dali w prawą rękę Jego i upadając przed Nim na kolana, wyśmiewali się z Niego i mówili: bądź pozdrowiony, królu żydowski. I plując na Niego, wzięli trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyśmiali, zdjęli z Niego płaszcz i oblekli Go w szaty Jego i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Ewangelista Marek tak relacjonuje agonię Jezusa na krzyżu: o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię, do godziny 9. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? W czasie tych 3 ciemnych godzin męki Chrystusa krzyż stał się ołtarzem, na którym spoczęło ciało Jezusa jako ofiara za grzech wszystkich ludzi. Boży Syn, Boży Baranek wydał siebie samego na śmierć, żeby zapłacić karę za grzech całego świata. Umierający na krzyżu Jezus nie przypominał człowieka. Był zakrwawionym, poranionym ludzkim ciałem, złożonym w ofierze. Tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd. Postać Jego niepodobna była do człowieka. Zapewne dlatego Bóg okrył wzgórze Golgoty zasłoną ciemności, by zakryć widok konającego Syna Bożego. Jeden z misjonarzy opowiedział historię swego przyjaciela, który pracował w straży pożarnej. Zawsze ratował ofiary pożaru z wielką odwagą. Pewnej nocy jego oddział został wezwany do pożaru w sąsiednim mieście. Rozpędzony wóz strażacki niespodziewanie został uderzony na drodze przez wielkiego tira. Ów przyjaciel, o którym opowiadał misjonarz, został zgnieciony i wyrzucony na asfalt siłą zderzenia. Przewieziony do szpitala, konał tam w mękach przez kilka godzin. Powiadomiony o tym misjonarz natychmiast udał się do szpitala. Widok, jaki zastał, był przerażający. Trudno było rozpoznać w konającym człowieku, którego przecież znał tak dobrze, człowieka. Zapamiętał, że z twarzy pozostały tylko usta i że umierający oddychał szybko i krótko. Skonał po kilku godzinach agonii. Kiedy myślę o Jezusie, konającym na krzyżu, nieludzko oszpeconym, niepodobnym do ludzi, wiem, że On zginął w męczarniach ze względu na moje ocalenie. Wziął na siebie moje grzechy, zapłacił za nie karę. Uczynił to także dla ciebie, drogi przyjacielu. Prorok Izajasz woła dalej. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Śmierć Jezusa jest czymś wstrząsającym i niepojętym. Nikt z nas nie jest w stanie do końca zrozumieć, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Doskonały, bezgrzeszny Syn Boży został uczyniony grzechem. On, Pan i Bóg, skonał, umarł, został pogrzebany, a trzeciego dnia powstał z martwych. Te wydarzenia przemieniły świat, poruszyły i ocaliły miliony ludzi, którzy zdumiewając się nad cudem odkupienia, cudem Bożego miłosierdzia i Bożej mocy, doznali uzdrowienia, ocalenia, zbawienia. Mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Te słowa kończą rozdział 52, ale nie kończą pieśni sługi pańskiego. Pieśń ta biegnie dalej. Właściwie dopiero się rozpoczyna. Opowiada ta pieśń o najbardziej wstrząsającym wydarzeniu w historii ludzkości. O ukrzyżowaniu Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Uważny czytelnik Pisma Świętego zauważy, że już w Starym Testamencie w sposób poruszający wyrysowany jest obraz cierpiącego Chrystusa. Dwa niezwykle wyraziste opisy męki Chrystusa znajdujemy w Psalmie 22 i w 53 rozdziale Księgi Izajasza. Ten fragment proroctw Izajasza właśnie studiujemy. Najpełniejszy opis ukrzyżowania, męki i śmierci Chrystusa podają oczywiście cztery Ewangelie. Ale chociaż wydarzeniom związanym z osądzeniem i uśmierceniem Jezusa poświęconych jest w każdej z czterech Ewangelii sporo miejsca, kiedy uważnie przeanalizujemy relacje Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, zauważymy, że tak naprawdę nie opisują oni męki Jezusa w sposób szczegółowy. Podają właściwie tylko kilka faktów związanych z procesem, ukrzyżowaniem, śmiercią i pogrzebaniem Jezusa. A nad resztą wydarzeń i przeżyć nie zatrzymują się, nie rozwodzą. Duch Boży, rzeczywisty autor Pisma Świętego, rozciągnął zasłonę milczenia nad konającym Chrystusem. Nie można słowami wyrazić tego, co w całej głębi i doniosłości, a także okrucieństwie i przerażającym realizmie wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Nie można opisać ogromu cierpienia, wstrząsających doznań fizycznych i duchowych, jakie stały się wtedy udziałem naszego Zbawiciela. Izajasz na 700 lat przed narodzeniem Chrystusa w swoich proroctwach wyrysował przejmujący obraz uniżenia, cierpienia, męki i śmierci Mesjasza jako sługi pańskiego. Ktoś może postawić pytanie: zaraz, ale skąd możemy wiedzieć, że pisząc 7 wieków wcześniej, Izajasz zapowiedział nadejście i dzieło Jezusa Chrystusa. Co nas upoważnia do takiego wniosku? Cóż, jest to pytanie, które zostało już kiedyś postawione, na początku naszej ery, a więc niedługo po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Przysłuchajmy się historii opisanej w Księdze Dziejów Apostolskich. Anioł Pański rzekł do Filipa: wstań i idź na południe, drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Święty Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś odpowiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego fragmentu pisma. Tekst, który studiował dostojnik etiopski, zapisany jest w 53 rozdziale Księgi Izajasza. Nie ma więc wątpliwości, że jest to proroctwo mówiące o uniżeniu i śmierci Jezusa Chrystusa. Tak nauczali apostołowie. Tak rozumie to także dzisiaj każdy uważny czytelnik Starego i Nowego Testamentu. I dla nas wieść o cierpiącym słudze Pana jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, który wziął na siebie nasz grzech i oddał swoje życie, by nas ocalić i zbawić.